Witajcie bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę tu być z wami. Tak patrzę się na twarze, kilka znajomych twarzy, także witajcie przyjaciele, to nie będzie nadużycie z mojej strony, ale takie pragnienie, wiecie, żeby być razem z każdym z was. Ten drut, to sitko ma to do siebie, że dzieli tą przestrzeń na tych, co są z tej strony sitka i tego gościa, który mówi, ale tak naprawdę wiemy, że tworzymy jeden klub i tutaj naprawdę nie przejmujcie się tym, że sobie w tym miejscu, bo tak najchętniej podszedłbym teraz do każdego z was, ucisnął dłoń, usłyszał waszą historię. Póki co Andrzej kazał mi mówić troszeczkę o swojej historii, także wybaczcie, ale wreszcie odbywamy się chyba w grupach. Ksiądz dzisiaj na mszy już sprowokował albo po prostu wyczuł intencję Andrzeja, który kazał mi powiedzieć o tym, kim nie jestem, a tak naprawdę chyba każdemu z nas coś takiego grozi. Jak się patrzyłem na ten plakat, który mi Andrzej zrobił, się cieszy, fajnie. No więc chciałem powiedzieć, że to, co tam Andrzej napisał, to znaczy, że ja tym nie jestem. Nie jestem żadnym liderem Strzyżowic. Czy to jest moje miejsce zamieszkania? Kiedyś tam zakładaliśmy razem z grupą Odnowy w Duchu Święty, oazę młodzieżową. Tak, historia lata 80., 90. No ale to, że tutaj jestem, to my się znamy z Andrzejem z Lanskorony. Później było jakieś tam zbieranie naszego środowiska, inicjatywa Alfa, stowarzyszenie Kachal. Gdzieś tam znajdziecie kachal.pl, zakładaliśmy. Miałem przyjemność być jednym z inicjatorów, potem liderem czy prezesem, mnie nawet tam nazwali, ale okej. Okay. Jestem mężem i ojcem po prostu i cały czas zaczynam i uczę się wszystkiego na nowo. A więc jestem jednym z was. I chciałbym po prostu nie być tym, kim nie jestem. A że mi to nie wychodzi, że cały czas się uczę, to właśnie o tym chcę powiedzieć. No fajnie tu być z wami, nie? Mamy ten kamieniołom, grupę znajomych, przyjaciół, bliższych, dalszych, ale czujemy ten klimat. Więc lubimy tu być w grupie, nie? Tu mnie rozumieją, znają. Ale czy tak naprawdę jest? A może jest tak, że niekoniecznie cię tutaj rozumieją jako faceta. Nawet cię nie znają. Co więcej, ty nawet sam siebie nie znasz. Ale przychodzisz tutaj. Bo jesteśmy w kupie, panowie. I nam jest dobrze. Ale uwaga. Nie jesteś wezwany do życia we wspólnocie. Jako mężczyzna nie jesteś wezwany do życia we wspólnocie. Ja nie wiem, czy to są bracia zakonni, czy księża zakonnicy. Nie, słuchajcie, zostawmy to sobie. Myślę, że tutaj mi nikt nie obrzuci teraz czymś. Naprawdę. Wspólnota jest czymś wtórnym dla nas. Zauważcie, że w tej metropolii, jaką jest Kraków, nie wiem, milion mieszkańców, będzie więcej chyba już, nie? Bo to nikt tego dzisiaj nie rejestruje. Gdzieś tam w statystykach miasta na pewno jest tam 700-800 tysięcy, ale drugie tyle może być, po prostu za pracą przyjechało. Jesteśmy tutaj jak i garście. Ilu nas tu jest? 60, 70 na tej sali. Mamy całe miasto i tutaj się chowamy, przychodzimy, chcemy się spotkać, ale tak naprawdę dlaczego tu jesteśmy? Czy to jest przestrzeń, w której jesteśmy tak naprawdę normalni? Czy normalnie jesteśmy na zewnątrz, a tutaj szukamy takiego miejsca, wiecie, żeby wydobyć to jakieś tam tęsknoty, może lęki, może tą niepewność bycia facetem. To wszystko, wiecie, za czym uciekamy codziennie. Nie jesteśmy wezwani do tego miejsca. Każdy z nas jest wezwany do tego, żeby być sam na sam. Żeby być takim samotnym wilkiem, wojownikiem, naprawdę, żeby być zwycięzcą w życiu. Jesteśmy po to, żebyśmy byli sami i żebyśmy dali radę. No i oczywiście, my w kontekście naszych porażek wiemy, że sami sobie nie damy rady i możemy próbować, ale wiemy jedno, że po prostu tylko damy rady wtedy, kiedy my tutaj jako chrześcijanie, kiedy ci, którzy idą za Jezusem, szukają Boga, staną przed Bogiem. Tak naprawdę będę tym, kim chcę być, kim mam być, kiedy stanę przed Bogiem. Stań sam na sam przed Bogiem. To jest to zasadnicze miejsce. I jeżeli staniesz przed Bogiem, ogarniesz się w życiu, pozbierasz, poukładasz, to jeżeli spotkasz Boga, zawiążesz z Nim, nawiążesz relacje, to słuchaj, to jest automat, że poszukasz ludzi, którzy dziedziczą podobne doświadczenie. To tak jak było z uczniami z Emaus. Po prostu Jezus zmartwychwstał, wiecie, środek nocy, oni mieli swój świat, swoje pokładane rozczarowania, ale jak zobaczyli Jezusa, polecieli do chłopaków swoich. Wspólnota jest czymś wtórnym. To nie jest miejsce zasadnicze. My się spotykamy tutaj dlatego, że coś przeżyliśmy na osobności. Jeżeli zbieramy się i zależy nam, żeby wypełnić tą salę, żeby było fajnie, tak naprawdę możemy się głęboko rozczarować. Po prostu dlaczego? Bo nie mamy tego, co jest istotą w nas. Jesteśmy puści, wydmuszki, wiecie. Facet, który jest wydmuszka, no po prostu bez jaj. Wiecie, o co chodzi? Nie wiem, czy nas tam tutaj jakieś tam damy podglądają. No dziewczynki, idźcie spać. To jest dla facetów. Jesteśmy świntuchy, także zrozumcie mnie, wyłączcie internet. My musimy być prawdziwi. My musimy być sobą. Bo do tego jesteśmy wezwani. I facet musi stać przed Bogiem. To jest pierwsze powołanie dla faceta. Kiedy stoimy przed Bogiem, naprawdę pojawia się relacja. Bóg naprawdę jest kimś dla mnie bliskim i On nadaje mi tożsamość. Nie wspólnota. Nie przyjaciele, chociaż to jest bardzo ważne i cenne. To On sam nadaje mi tożsamość. A więc najpierw jest osobiste spotkanie, głęboka więź i w odpowiedzi na to przeżycie, tego doświadczenia, stąd się bierze, nie wiem, nasze życie wewnętrzne, nasza pobożność, nasze formy. Możemy, słuchajcie, latać do kościoła w te i we w te. Nie mam nic przeciwko do kościoła, jestem katolikiem z Polski, ale wiem, że samo przesiadywanie w świętym miejscu niczego we mnie nie zrobi. Będę po prostu latał 20-30 lat z tymi samymi grzechami. Po prostu, bo muszę zrobić coś z sobą. Twarzą w twarz stanąć przed Bogiem. I pogadać o tym, co jest z Nim, co jest we mnie. Dopiero wtedy to ma sens. Inaczej, po prostu, słuchajcie, będziemy mieli klub takich pobożnych, wiecie, nieudoczników. I Andrzej będzie największym frustratem, bo jemu dali teraz mikrofon. Mówię o tym Andrzeju, nie o tamtym. Pobożność, zakładanie wspólnot, gromadzenie się, wiecie, nas, świętych mężczyzn, grupa świętego Józefa, jest czymś wtórnym, jest odpowiedzią na to, co każdy z nas osobiście doświadczył, spotkał. A więc jeżeli jesteśmy w tych grupach, to znaczy, że mamy je rozwiązywać, bo jesteśmy B i znowu jeszcze nam ktoś nawciskał, nie? Że jest to ze do niczego. Wszyscy nam to mówią, nie? Żona, szef, ksiądz, wszyscy. Zostawmy to. Nie chodzi o to, ale najważniejsze jest to, żebyśmy nie przywiązywali za nadto znaczenia do naszych grup, naszych struktur, ile nas jest, wiecie. Im większe spotkanie, tym większy lider. Nie? Wczoraj Andrzej się oczarował w Rybniku. 150 facetów może było, czy iluś tam. Ohoho, słuchajcie, jakby dać każdemu mikrofon, to będzie biadolił tak każdy z nas. Ale wiecie, my się lubimy pokazać w kupie, bo jest nas dużo, możemy znaczyć i tak dalej. Bez sensu. Proboszcz nasz też chciał. O, jak ma pełny kościół, nie? Jak to jest fajnie. A gdyby tak jeszcze biskup przyjechał, bo jakiś kurialista, ale by fajnie wyglądał, nie? No wydmuszki ma, nie? Jak tu się mówi, gdzieś tam w duszpasterstwie praktykujący niewierzący. No. No bo to dlaczego? Ja teraz nie osądzam, nie krytykuję, ale to się przekłada na kondycję moralną naszego społeczeństwa, wiecie. Co w tym mieście Jana Pawła II bodajże co piąty chodzi do kościoła. Statystyki kościoła nie kłamią. A więc ta cała nasza pobożność, to nasze zbieranie się w grupy tak naprawdę jest odpowiedzią na coś, co jest zasadnicze, więc stań przed Bogiem. To jest naprawdę, to jest fundament. Ja przepraszam, że was mówię to już piąty czy dziesiąty raz teraz, ale bez tego nie zrozumiemy samych siebie. Dopiero z tej perspektywy spotkania z Bogiem Adam mógł zrozumieć i poukładać sobie życie. Bóg się nie pomylił, słuchajcie. Najpierw powiedział Adamowi, stary, chodź do mnie, stań przede mną. Najpierw było to spotkanie Adama z Bogiem, relacja. Dopiero potem dał mu żonę, innych, nazywaj i tak dalej. A więc to doświadczenie ustawia nas do pionu. Kiedy on jest pierwszy, wszystko inne jest na swoim miejscu. To dopiero to spotkanie tak naprawdę daje mi odpowiedź na to właśnie, kim jestem, kto jest pierwszy w moim życiu, jakie są moje pragnienia, jak żyć dla innych. Bez tego możemy mieć Ewę wokół siebie, możemy mieć dzieci, pracę, biznes, ogród, wiecie, Eden, ale będziemy się krzątać i coraz głupsze pomysły nam będą przychodzić. Kiedy brakuje Pana Boga w naszym otoczeniu, no to się pojawia jakieś tam jabłko, jakiś pomysł. My potrzebujemy głębokiej relacji jako faceci. Słuchajcie, to jest niesamowite, kiedy was słuchałem tutaj na uwielbieniu, kiedy składamy w uwielbieniu ofiarę Bogu. Bo to jest niesamowity przywilej. We wszystkich kulturach tak to było od zawsze, od jaskini, że ci, którzy składali ofiarę, przychodzili z uwielbieniem przed Boga, bóstwo, byt jakiś, to byli co? Dorośli mężczyźni po inicjacji, wojownicy. Tylko tacy mogli stanąć w tym miejscu. A więc panowie, głowa do góry. Nie jest tak źle. Co robi Ewa, kiedy Adam wraca nad ranem do domu? Liczy żebra. Nie jesteś wezwany do życia we wspólnocie, ale doświadczenie Boga, kiedy stoisz przed Nim, wskaże ci wspólnotę i będziesz miał przyjaciół, będziesz miał wpływ na innych. Druga taka myśl. Nie jesteś macho, nie jesteś odważny, po prostu się boisz. Ja to cały czas prowokuję, ale też mówię do siebie, słuchajcie. I pogódź się z tym. Ten strach przychodzi między jedną i kolejną wizytą Pana Boga, kiedy po prostu zostajemy tylko sami. Od razu po prostu panika w oczach. Zaczynają się nasze plany, nasze pomysły na życie, jest strach. I tak jak Pan Bóg przychodzi nas odwiedzać, tak do Adama w porze południowego wiatru, potem go nie było, Adam kombinował, bał się i tak dalej. Tak samo my. Po prostu my się boimy. Nie jesteśmy macho. Chociaż kultura dzisiejsza nam wdrukowuje takie po prostu przesłanie, że mieliśmy być. Ale tak naprawdę, co my robimy? Zauważcie, w pracy coś się stanie. Jak szukamy alibi, zabezpieczamy się. Nosimy pampersa na wszelką okazję. Jedną furtkę co zostawiamy. Zawsze mamy jakiś pomysł, że jak coś nie wyjdzie, to na cztery łapy. Ale przynajmniej bardzo chcielibyśmy, żeby nam się to udało. Czy to się udaje? Różnie z tym jest. Szczególnie my, faceci, mamy to do siebie, że szukamy ratunku w swojej logice, nie? To myślę, więc jestem. Za babci komuny właśnie dzisiaj ksiądz, błogosławiony ksiądz Popiełuszko. Wiecie, stoi na krawężniku milicjant, nie? Za komuny i mówi, myślę, więc jestem. I znik. Tamte czasy. A więc my też mamy taką pokusę, żeby myśleć, zrozumieć, żeby jak zrozumiemy, ogarniemy, to będziemy kimś. Więc to jest pułapka, nie? Facet myśli, że myśli. Ale to jest po prostu, to jest pułapka, która każe nam cały czas coś wykombinować, nie? A po prostu stań przed Bogiem. Bóg nie powiedział, będziesz myślał. Bo On powiedział, będziesz miłował. A jak będziesz mnie kochał, to doświadczenie da ci zrozumienie tego wszystkiego, czego nie rozumiesz. Nie musisz myśleć. Stań przed Nim. Stań przed Nim. Stań przed Bogiem, On da zrozumienie. Naprawdę, jako mężczyźni świętego Józefa, słuchajcie, mamy przechlapane. Dlaczego? Bo każdy z nas na różny sposób doświadczył Pana Boga, spotkał się z Nim. Nie chcemy jakoś tam pobożnie, wiecie, wypada, nie, żona wymaga, dzieci i tak dalej, kumple, no, zdjęcie ci jeszcze Andrzej zrobi na internecie, jak to i teraz będzie. Kumple, a kumple z pracy to widzą, śledzą cię, nie? Na uczelni wszyscy się znają, cię na Facebooku cię znajdą. Taki pobożny jesteś, takie rzeczy robisz. O, jakie brzydkie strony oglądasz. O, coś tu nie pasuje. No, to uśmiechy, panowie, witam, witam. Po prostu bez doświadczenia obecności, stawania przed Bogiem, nawrócony, religijny facet ma przechlapane jeszcze bardziej, jeszcze gorzej. Dlaczego? Bo już ma świadomość, już myśli, ale nie umie wymyślić, jak to zrobić, żeby po prostu, żeby to się składało. Bo tego się nie da zrozumieć. Tak jak kobiety, wiecie. Po prostu ja też myślałem, że moją żonę zrozumie. Nie? I powiedziałem, Gabi, ja cię rozumiem. A ona, ty nic nie rozumiesz. Tak. No jasne, teraz już wiem, że facet nie rozumie. Facet ma kiwać głową tylko. I tak 30 lat już prawie i nauczyłem się. My bez doświadczenia fundamentalnego, stawania przed Bogiem, nie jesteśmy ogarnąć sobie w stanie swojego życia. Po prostu nie zrozumiemy z tego nic. I tak naprawdę będziemy wiecznymi emigrantami od samych siebie. Facet, który po prostu przeżywa lęk, który się boi, który nie jest macho, a kultura ma, tak mu szpanuje normę, nie wiadomo kim ma być już, układa naprawdę misterny plan ucieczki. I mężczyzna, który spotkał Boga i nie wychodzi, by w miejscu spotkania, nie wychodzi, by przed nim stanąć, zawsze sobie znajdzie jakieś krzaki, żeby się schować. Zawsze. Tym krzakiem jesteśmy my tutaj, słuchajcie. Jesteśmy naprawdę czasem tacy biedni, my w tych naszych grupach Męczarni Świętego Józefa, nic tylko się pociąć, nie? Po prostu no, dlaczego? No się szarpiemy, naprawdę chcemy, żeby było coraz lepiej. Jak nam wychodzi? No nie za bardzo jakoś tak, nie? No ale nikt z nas niczego innego nie wymyślił. Andrzej nie miał obawień jeszcze. No więc przychodzimy po prostu i chcemy stanąć przed Bogiem. Każdy z nas osobno, w miejscu swojego zamieszkania. Tam, gdzie jesteś. Po prostu musisz znaleźć takie miejsce spotkania z Bogiem, modlitwy. I tutaj nie chodzi o to, słuchajcie, żebyśmy przesuwali paciorki różańca, chociaż modlimy się różaniec wszyscy, ja też. Nie chodzi o to, żebyśmy się zamadlali formułami. Nie, to jest ważne. Ta pobożność, te formy, one są bardzo ważne, bo to jest nasza kultura, nasza tożsamość. To naprawdę jest droga do Boga. Ale zanim ona się zacznie, ten pierwszy krok to musi być decyzja mężczyzny. Musisz trzasnąć ręką w stół, w klatę, w cokolwiek. Wezmę się w garść. Bo inaczej będziemy przychodzić i za rok, za dwa zaprosicie mnie tutaj w to samo miejsce, będę mówił o tym samym. I dalej spotkamy się, będzie nam fajnie. A to całe miasto facetów umiera. Siedzą w pubach, grzebią się w pornografii, grzebią się po prostu za hazardem. To są wasi kumple, wasi sąsiedzi, bracia, może ojcowie, może wasze dzieci. My tu nie musimy sterczeć, ale skoro tu jesteśmy, to dobrze, że uwielbiamy Boga, stajemy przed Nim, ale stąd mamy dostać kopa. Bo inaczej tutaj będzie taki azyl frustratów, którzy boją się Pana Boga. No i spotykają się razem i próbują coś zrobić. Nie jesteśmy sami. W tym dylemacie nie jesteśmy sami, w tej takiej mentalnej ucieczce cały czas. To każdy z nas ma. Co więcej, każdy, o kim mówi ta Biblia, każdy facet dokładnie był taki sam jak każdy z nas. Prorocy uciekali od swojej misji, Mojżesz uciekał do Madian, Józef uciekał przed święty Józef uciekał przed nieplanowanym dzieckiem. Ja wiem, że teraz się tutaj krzywo patrzycie na mnie. Pan Jezus jest nieplanowanym dzieckiem, nieślubnym dzieckiem, jakbyście nie wiedzieli. Jak ktoś z was wpadł ze swoją dziewczyną, żoną i tak dalej, witamy w klubie. Nie jesteście pierwsi. Pan Jezus jest nieślubnym dzieckiem. Myślicie, że tam ktoś w Nazarecie uwierzył Józefowi, że to nie on, to Duch Święty. Pff, kumple parsnęli śmiechem. No ma laskę fajną i tak dalej. Piękna była Maryja. No rozrabiali. No, ale wziął na klatę i uciec. I uciekł. Na szczęście po prostu anioł go złapał za kołnierz w ostatnim momencie. Uwaga, nawet Jezus uciekał. No to teraz przegiąłem, co? Innym, słuchajcie, innym wydarzeniem jest dorastanie Jezusa, Boga człowieka, do mesjańskiej misji. To jest jakby zupełnie, wiecie, dwa tygodnie rekolekcji i wykładów. Ale spróbujmy po prostu złapać tylko pewien jeden moment, nie? Że po prostu na przykład Jezus przychodzi z pustyni, namaszczony Duchem Świętym, wiecie, po takim uwielbieniu tak my i jeszcze dwa razy więcej i wchodzi do synagogi. I dzisiaj po prostu mówi, dzisiaj spełniły się te słowa Izajasza, słyszeliście, to jestem ja. I oni, co? Za kołnierz go i na górę, i co? I ewangelista fajnie pisze tam, a on przeszedłszy pośród nich oddalił się. No wyobraźcie sobie, tłum rozcieszonych facetów, krzepkich, dla których obraza Boga jest czymś po prostu nie do zniesienia, 30, a może tak na 150, czynią takiego Jezusa i co? No wyrwał się im po prostu, uciekł. Tak na początku każdy z nas, jak się nawraca, nie, kurczę, wiecie, nie wiem, ma taki moment, że teraz by chciał cały świat nawrócić. To Jezus z Nazaretu, nie Jezus Mesjasz, tylko Jezus z Nazaretu też przeżywał, Bóg człowiek. Inny motyw. Śmierć Jana Chrzciciela. A kiedy Jezus dowiedział się o tym, odszedł z Judei za Jordan w miejscu pustynnym, oddalonym, gdzie nauczał Jan i gdzie Jan chrzcił ludzi. Po prostu bał się. Jezus się jeszcze bał w jednym miejscu. Ojcze, ja nie jestem w stanie, ale niech się stanie Twoja wola. Bał się. Niech się stanie, amen. Więc jeżeli to był proces dla Jezusa, wchodzenie w wolę Boga w Jego życiu, dla Jezusa człowieka, to słuchajcie, jest szansa dla każdego z nas, dla mnie i dla każdego z was. Nawrócenie to jest proces. To codzienne właśnie szukania takiej przestrzeni, by stanąć przed Bogiem. Jeszcze raz mówię, to wcale nie musi oznaczać codziennego biegania do kościoła albo, wiecie, zaliczania wszystkich konferencji chrześcijańskich w tym mieście albo po prostu, nie wiem, innych aktywności religijnych. Chociaż te miejsca, czy kościół, msza, sprawowane sakramenty są szczególnie uprzywilejowane, że w tym miejscu możemy spotkać Boga czy ludzi, którzy po prostu gromadzą się w Jego obecności. Ale jeżeli nie będzie w nas takiej głębokiej postawy, zmiany, otwarcia serca przed Bogiem i pragnienia zmiany życia, to będziemy tylko zaliczać. Będzie taki, wiecie, no, taki klubing chrześcijański. Tak będzie fajnie. Będzie dużo atrakcji, ale nie przyjdzie zmiana. Jest jeszcze Dawid, który mi się tutaj pcha biblijny, król Izraela. On nie uciekał przed Goliatem. Przychodzi taki, wiecie, szczeniak, taki gówniarz. Co? To jest ten Goliat? Wy się go boicie wszyscy. Dajcie mi miecz, utnę mu głowę. Albo coś innego. Nie, nawet nie chcę. Proca mi wystarczy. Skąd on to miał? Jak cała armia trzęsła z królem portkami. Weźcie parę rozdziałów wcześniej. Dawid stawał przed Bogiem. Miał harfę, śpiewał tym baranom, słuchały go. I całe życie, całe dnie i noce. On trwał przed Bogiem, na spotkaniu z Bogiem. I to on był źródłem siły. To Bóg był źródłem siły. Dlatego był w stanie stanąć i nie bać się. Jest coś takiego, że od dzieciństwa ta pierwsza miłość w Dawidzie, w królu Dawidzie, wytworzyła taką przestrzeń dla Boga, że jak mówi po prostu Biblia, po prostu nikt nie miał takiego serca, jak miał Dawid. Bóg ze względu na serce Dawida dał obietnicę i nie cofnie słowa. Ze względu na Dawida, jego serce, wierne pierwszej miłości, rozkochane w Bogu, posłał Mesjasza w jego rodzinę. W żyłach Mesjasza płynie krew Dawida. A więc jest coś zasadniczego w takiej pierwotnej miłości, w tym właśnie fundamencie, w tym stanięciu przed Bogiem. Jeżeli my stajemy przed Bogiem, to naprawdę wszystko jest możliwe. Jeżeli to wszystko, co, wiecie, nasza religijna historia, nasze nawrócenie, lata, bo tutaj nie wszyscy mają tutaj po 15 lat w tym gronie. Widzę, że czupryny siwe też tak jak moja, albo nawet brak czupryny. Też prawie jak ja już teraz tylko, wiecie, taką grzywkę robię. Żona się ze mnie śmieje, że za chwilę będę miał jak szogun takie coś, ale jeszcze mi nie spadają wszystkie. Ale po prostu mamy swoje doświadczenie życia. Istotą jest właśnie ten pierwszy moment, kiedy my stajemy przed Bogiem. Doświadczenie pierwszej miłości. Nie po to, żeby być śmiesznym, infantylnym, ale żeby pamiętać, skąd spadłem, skąd się wziąłem. Żeby podjąć pierwsze czyny, tak jak mówi Apokalipsa. Żeby wrócić do pierwszej miłości. I kiedy Dawid trwał w tej pierwszej miłości, wywarł niesamowity wpływ nie tylko na swoje życie, swojego otoczenia, ale na całą historię Izraela. Ale uwaga, ale zauważcie, Dawid jak każdy facet. Po prostu też czasem mu się nie chciało, dał se na luz. A że miał kasy, dwór, wiecie, po prostu dorobił się i miał chwilę przerwy. Od razu wpadł głupy pomysł i znalazł Batrzebę. Każdy z nas znajdzie sobie jakąś tam Batrzebę. Miejsce uciechy, takie wiecie, na boku, coś wymyślić, jakieś takie wiecie, coś, coś... Każdy z nas ma swoją Batrzebę. Miejsce zarezerwowane dla Boga, do którego Bóg już nie jest w stanie wejść, kiedy zabraknie pierwszej miłości w nas. Może dlatego, słuchajcie, za 3 dni będzie w Warszawie konferencja Serce Dawida i dlatego taką się cieszy po prostu zainteresowaniem. To jest jakiś taki Boży czas w Kościele. Tak mówiliśmy z Maćkiem Wolskim i Marcinem Widerą. Liczyli na 200, może 300 osób. Może przyjedzie prawie 1500. Konferencja o tym, żeby wrócić do miłości, do modlitwy. Do miejsca stawania przed Bogiem. Jak ktoś chce, to jeszcze może pamiętać, poszukajcie tego w Google'ach. Ale to jest bardzo ważne. Serce Dawida. Słuchajcie, trzecia taka myśl. Dołuję was, co? No kazali mówić o tym, kim nie jesteśmy, to niech nas boli, nie? Nie jesteś kimś, kto daje rady. Po prostu nie dajesz rady. Nie dajemy rady. Po prostu życie nas przyrasta, przywala. A tutaj wszyscy każą ci odnieść sukces, mieć wpływ, znaczenie, zrobić coś wielkiego, jakąś karierę, mieć władzę, dorobić się, być samowystarczalnym, mieć rację. Będą się ze mną liczyć. Wiecie, my to mamy po prostu, bo wiecie, Adamie, stawaj tutaj, masz, tu jest, zobacz, rządź, dziel, nazywaj po imieniu, to jest twoje. Jest to w każdym z nas. Przestrzeń. O, dajcie mi mikrofon, mam władzę teraz, nie? Taki król Julian ze mnie wychodzi, jak to sitko trzymam w ręku. To jest w każdym z nas. Jesteśmy po prostu po to powołani przez Boga, żeby w Jego autorytecie sprawować rządy nad światem. Ale uwaga, musimy rozróżnić tutaj, jak panowie, bo to w nas jest ten taki dziki instynkt wojownika, mężczyzny, żeby panować, żeby znaczyć. Musimy rozróżnić, czym jest władza, a czym autorytet. Władza nie jest autorytetem. Choć dysponuje środkami przymusu, raczej budzi respekt, lęk. Może wymusić poddanie się. Ale nie zmusisz nikogo, na przykład swoich dzieci czy żony, do miłości, szacunku. Nie zmusisz. Mężczyźni to są, tak? Możesz zmusić, zmanipulować żonę do seksu. Ale to nie będzie miłość. Co najwyżej dziki instynkt. Zauważcie, jak my jako faceci jesteśmy wyczuleni na tym, żeby właśnie dać rady, żeby być silnym. Wiecie, jak ktoś pracuje z was w korporacji czy jakiejś tam większej firmie, gdzie awans się liczy i jest naprawdę czymś pożądanym, bo to wiecie, i uznanie i kasa za tym idzie i jakiś sukces, no i po prostu, no i moje ego. To nie chodzi o to, że jestem próżnym, ale chcemy odnieść sukces, no chcemy coś znaczyć, bo mamy w sobie ten potencjał wyznaczania pewnych ścieżek, wpływania na innych, no jesteśmy facetami. Ale kiedy po prostu spotka nas jakiś cios, degradacja, kiedy ci zabiorą gabinet, pieczątkę, o kurczę, samochód firmowy, przesuną cię na stanowisko niżej. Jak przeżywamy to jakąś po prostu frustrację, no porażkę, no wiecie, kaca, no nic tylko się schlać i wypłakać do rękawa. Albo przyjść tutaj do świętego Józefa na modlitwę stawieniczą. Uzdrowienie wspomnień, nie? Nie przejmujcie się, panowie. My to jeszcze pal licho, ale tak jak rozmawiałem z księżmi, słuchajcie, wiecie, jak to jest, jak się księdzem proboszczem, a zostaje zdegradowany do wikarego. Zaraz w dekanacie się kawę zwołuje i jest wydarzenie. Śmieją się z tego zakonnicy, no bo wiecie, oni tam jak mają bracia zakonni, no w tym roku ty jesteś proboszczem parafii, za rok cię zdejmiemy, będzie ktoś inny i się luzują. Ale w diecezjach to ohoho. Tutaj pozdrawiamy wszystkich księży. To znaczy, że to jest dla faceta. Czy chodzisz w sutannie, czy w garniturze, czy tam w arbaju, czy jak tam to nazwać, roboczym ubraniu, to jesteśmy wszyscy z tej samej gliny. Władza czerpie siłę z rzeczy zewnętrznych. Autorytet czerpie siłę z wewnętrznego doświadczenia, tego, kim jestem. A więc co mamy zrobić? Znowu, no, stań przed Bogiem. To On ci mówi o tym, kim jesteś. I nie potrzebujesz gadżetów, wiecie, samochodów, dziewczyn, kobiet, konta. To w ogóle nie jest nam potrzebne. Kiedy staniemy przed Bogiem. I uwaga, jeszcze raz to mówię jak mantra na tym spotkaniu. Stanąć przed Bogiem to nie znaczy, że lecieć po prostu i zapytać się, o której otwierają te drzwi kościoła. W miejscu, w którym jesteś, to Bóg ciebie szuka i daje ci szansę spotkania. Słuchajcie, jest czwarta taka myśl. Macie już dość? Okej. No nie licz, że to się kiedyś skończy. Po prostu życie nas przerasta. Słuchajcie, Bóg dlatego z nas wziął partnerów, zrobił, tylko po to, żebyśmy naprawdę sięgnęli tam, gdzie sięga Jego ramię, Jego dłoń, a więc gdzieś ponad nami. I to nie jest dla nas, to nas przerasta. Wiecie, Andrzej Strączek to jest nic. Tutaj tam wypisaliście na plakacie cudę na kiju. Jakiś tak small business, mały przedsiębiorca, coś tam próbuje, nie żaden biznesmen. Naprawdę, słuchajcie, jestem taki. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, to Duch Święty daje wewnętrzną siłę i te słowa, wiesz, że mają swoją moc. Tak samo tutaj, wiecie, jakieś takie, przepraszam, najmocniej tych worship liderów tutaj, ale śpiewaliśmy takie, wiecie, uwielbieniowe rupieci z 30-40 lat piosenki. Nie. Ale to jest moc tego słowa. Bóg za tym stoi. I tu nie chodzi o to, czy ty masz, wiesz, jajko i grzechotkę, czy bierzesz tutaj, wiecie, Hillsong zapraszamy na następne spotkanie. Andrzej za to płaci. Nie o to chodzi, po prostu w tym, przez to przychodzi Duch Święty. Bóg daje tą moc, to On jest naprawdę Panem. A więc to się nie skończy, życie nas przerasta, dźwigamy ciężar nie do uniesienia i potrzebujemy spotkania z Bogiem, nie? I każdy naprawdę z tych mitów, o których tutaj mówimy, mit mężczyzny, przyprowadza nas do Boga, nie? I tylko On może poukładać ten nasz cyrk. No okej, okay, no i dobra, to jak z tego wyjść? No po prostu trzeba stanąć przed Bogiem. 1000 razy już tu dzisiaj powiedziałem. No więc od czego zacząć? Słuchajcie, ja miałem też taki moment w życiu, wybaczcie, ale to może ma być świadectwo, bo nie chodzi o to, żeby książki wam tutaj cytować, ale ja się bujałem naprawdę, jak mnie już ksiądz widział zza kraty konfesjonału, to chyba udawał, że chce wyjść, albo że nie słyszy. No po prostu, bo ja mówiłem to samo, on mi mówił to samo i to przez lata. Frustrowało jego i mnie. Po prostu ta sama bieda i tak dalej. Potem już z obciachu jeździłem do następnego księdza, jeszcze dalej. Uciekają od siebie, od konfesjonałów. No ileż to razy mogę mówić, że mam te same problemy i nic z tym nie robię. No taki dupek po prostu, a nie chłop z jajami. Przepraszam, kobiety. Aha, kobiety nie słuchają. Tak, facet ma jaja. Nie ma wydmuszek. Nie bójcie się tego, panowie. Tak, decyzję. I dopiero wtedy, kiedy wziąłem się w garść, powiedziałem nie, po prostu nie mogę słuchać i jeździć na spotkania, gdzie mówi się o modlitwie. Nie mogę słuchać wykładów o modlitwie. Kurczę, muszę zacząć się modlić. I naprawdę dziękuję mojemu już teraz świętej pamięci nieżyjącego proboszczowi, który dał mi kiedyś taki, wiecie, wybór modlitwy pieśni, takie, wiecie, coś a la namiastka brewiarza. 18 lat miałem wtedy. I się modliłem. I ta modlitwa mi ustawiła. Bo wiecie, kiedy po prostu tu na spotkaniach wnosimy ręce, jest fajnie, uwielbiamy, Duch Święty przychodzi, trąci nas, o, aleluja, jest super, nie, przychodzi do domu, wiecie, ta sama żona, te same dzieci, telefon, jeden, drugi, trzeci, sąsiad z góry wali, o nie, Panie Boże, gdzie uciekam z powrotem do mężczyzn świętego Józefa, to było tak fajnie, nie? No i zaś mamy taki azyl, miejsce ucieczki, nie? Byliśmy już tutaj dzisiaj na tym moim wykładzie. A tutaj jest konkret. Dla mnie modlitwa brewiarza to jest coś takiego stałego. Niezależnie od emocji, czy mi się chce, czy nie chce, ten potworny wynalazek, jakim jest budzik, w 5:30, słuchajcie, od kilkunastu ładnych lat mnie budzi. I szlak nie trafia, ale go bardzo lubię. To jest jedyny mój towarzysz. Kiedyś jeszcze Gabi, jak miała siłę, to modliła się razem ze mną, po to się kładła i za godzinę wstawała, żeby z dziećmi być. Mam cudowną żonę. Ale teraz od ładnych kilku lat się modlę sam. I nie ma, że boli, że jest zimno, ciemno za oknem. Jak tak czytam, wiesz, o, poranne słońce już staje, patrzy się, a tam ciemno. Kurczę, ale ten autor tego hymnu miał pomysł. Niech go drzwi ścisną, nie? Jakby na złość mi chciał zrobić. Ale po prostu konkret. Bo wiem, że moi pracownicy przyjdą za godzinę, ja od 5:30 do 6:30 mam czas na modlitwę. Na 1000 innych rzeczy będę miał czas. Zobaczę wieczorem wiadomości, pogłaszczę moją żonę, a jakże należy mi się, piękna jest naprawdę. Tak jest każda z was. No. Z waszych żon, przepraszam najmocniej. A ja taki nieuczesany. Nie? Mamy na wszystko czas. Na robienie kariery, pieniędzy, pracy. Musi być czas dla Boga. Dla mnie tym czasem, słuchajcie, to było niesamowite, ale po prostu jest do dzisiaj. To jest modlitwa brewiarzem. I tutaj jakby jak ksiądz się wychyli z was tutaj, to powie, no tak, to jest szczególna modlitwa Kościoła. Jest ogromna łaska w tym wszystkim. To jak ktoś coś więcej chce na ten temat, to niech tutaj przygotuje następny jakiś tam wykład. Ale chcę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo ważne. To jest jak poręcz. Boli, nie boli, wstajesz i trudno. I to naprawdę daje siłę. To naprawdę daje, mi to uratowało życie. Albo konkretna decyzja. Ja tutaj nie jestem sam. Ze mną przyjechali moi przyjaciele. Tu jest Marian Dziwoki. Marianie, pozdrawiam cię. Słuchajcie, przez chyba z 8 lat jeździliśmy do sąsiedniej parafii, do Wodzisławia, Strzyżowic. Na 6:30 potem na mszę świętą. Marian miał na rynku knajpę. To do niego potem po mszy na kawę. I tak gadaliśmy. To była chyba pierwsza grupa świętego Józefa, która powstała przynajmniej na Śląsku. Lata 91, 92. I tak mówiliśmy właśnie. Spotkanie z Bogiem, Eucharystia, a potem do Mariana na kawę. Przez lata. I cieszę się, bo naprawdę to ma sens, słuchajcie. I myśmy mówili o swoich sukcesach, porażkach, co zrobić. My się z Marianem znamy 30 lat. To jest mój przyjaciel. To jest świadek tego po prostu stawania razem w modlitwie. Inni dzisiaj chłopcy właśnie z tej wspaniałego Rybnika, na którym był Andrzej Lewek, mówili mi, nie, już nie mają siły się spotkać, denerwują ich ci w tych grupach, no ględzą strasznie i tak dalej. Już nie, ostatnie spotkanie. Potem przychodzi do domu, przychodzi ten poniedziałek, kurczę, jednak pójdę do nich, no bez nich nie mogę wytrzymać. Telefon, tak, umawiamy się, okej. Okay. Jest tak, nie? Chce się, nie chcesz, jest, nie. Ale wierność, słuchajcie, męskie słowo, że ja chcę iść za Bogiem, że Bóg jest dla mnie podstawowym doświadczeniem. To więc staję rano, a potem szukam tych przyjaciół, którzy robią to samo i dzielimy się sukcesami, wspieramy się, modlimy. I to ma sens. I dlatego rośnie Kościół. I to jest jakby kręgosłup, żeby stać. Ale jest coś potrzebnego nam, co też wspomniał Andrzej, o czym będzie Krzysiek mówił tutaj za miesiąc. O takiej proroczej wizji, proroczego myślenia o sobie, o swoim życiu. Nasłuchiwaniu, bo Bóg ma naprawdę pomysł na moje życie. Modlitwa brewiarzowa mnie zamyka w słowach, które Bóg mówi przez tym logosem z Pisma Świętego. Ale Bóg jest żywy, to jest facet z jajami, przepraszam. Jezus miał jaja. Był konkretnym gościem. Jak chciał wziąć bicz, to wygonił gości. Jak mu było żal przyjaciela, to płakał. Po prostu był gościem. I on, Bóg chce relacji, chce do nas mówić. A więc on musi umieć powiedzieć. A więc jeżeli jak ktoś mówi, to ja słucham. I dlatego bardzo ważne też dla mnie było to, żeby po prostu odłożyć te wszystkie rekwizyty, bo tak jak z Marianem chodziliśmy 8 lat na msze, były też takie msze, które nie wiem, kiedy się skończyły, nawet kiedy zaczęły. Tylko dzwonki mnie budziły. Mogłem siedzieć w kościelnej ławce, patrzeć się na Pana Jezusa, iść do komunii i być obok Boga. Oczywiście Bóg za swoje robił, przyjąłem Go, ale wiedziałem, że sercem jestem daleko. Możemy być w pobożnej pozie, w pobożnym miejscu, w pobożnym czasie i nie spotkać Pana Boga. Dlatego jest potrzebny ten wysiłek takiego nasłuchiwania. Jest tutaj też ze mną Robert Nawrocki. Nieraz było tak, że spotykaliśmy się u nas w domu czy w innym miejscu i gdzieś jako faceci stawaliśmy na modlitwie. Słuchajcie, naprawdę na rano trzeba wstać, nie ma zmiłuj się. Ale były takie sytuacje i to nie raz. I one są, trwają. Może już teraz jesteśmy starsi, nie mamy tyle sił. Wiecie, pierwsza w nocy, druga, trzecia. Modlimy się, słuchamy. Zauważcie apostołów. Tą grupę 12, którzy się trzymali Jezusa. Jezus był jednym z nauczycieli w tamtym Izraelu. Każdy szanujący się mistrz miał swoich uczniów. Jezus też ich miał. I oni każdy się jakoś tam się modlili, no bo wiadomo, mieli swoją Torę i tak dalej. Ale jak oni siedzieli przy ognisku, grzali się, Jezus szedł troszkę na bok i się modlił, to w końcu nie wytrzymali. Powiedzieli, Panie, naucz nas modlić się tak, jak Ty się modlisz. W modlitwie Jezusa było coś, co po prostu nie pozwalało apostołom zamknąć go w rytuale, w takim czymś zewnętrznym, w odprawianiu tylko modlitwy. Wiecie, w czymś takim była pewna fascynacja sercem, było spotkanie z żywym Bogiem. I Bóg naprawdę chce do nas mówić. Słuchajcie, jeżeli dzisiejszy Kościół jest w tym miejscu, w jakim jest, to tylko dlatego, że nie słyszymy głosu Boga. Dzisiaj dzieciakom, jakbyśmy tutaj wyciągnęli komórki, sygnały, to wy mi powiecie, jaki mam telefon, bo po dzwonkach poznajecie. Załączycie telewizor i po prostu po sygnale wiecie, jaki jest program leci. A nie poznajemy głosu Boga, który do nas mówi. Dlaczego? No bo mało jest tej przestrzeni. Dlatego dla mnie i dla wielu z naszych przyjaciół uprzywilejowanym jest takim czasem, że dajemy sobie takie czuwanie. Naprawdę, modlimy się godzinę, dwie, trzy, czy razem się zbieramy, czy osobno, ale chcemy, żeby Bóg do nas mówił w ciszy. Tydzień temu byłem na Górze Świętej Anny, Góra Modlitwy, inicjatywa modlitewna, modlitwa 24 na dobę trwała, całą noc. Jeżeli Bóg jest pierwszy, jeżeli jest miłością, jeżeli jest godzien tego, to co z tego, że jutro będę zadziubany? I tak jest wolna sobota na przykład. No mogę się czołgać po czterech iść na mnie do sklepu, żona coś chce i tak dalej. Kiedy ja na przykład, wiecie, 2 miesiące temu to było, nie, więcej, prawie pół roku temu powiedziałem na spotkaniu w Kahalu, Bóg jest pierwszy na pewno? Okej. Okay. Po tym spotkaniu Polska gra mecz w piłkę nożną. Wyłącz telewizor. Nie patrzcie na to, idź się modlić. Na sali było. Pobożni chrześcijanie z naszego Kahala. A więc jest coś takiego. Bóg się domaga ofiary. Miłość bez ofiary. Co to za miłość? Moja modlitwa jest to coś, co po prostu przesuwa mnie w zupełnie inne miejsce. Coś, co naprawdę może złamać mi serce. Jeżeli Bóg jest pierwszy, jeżeli jest naprawdę czymś fundamentalnym, mam dla Niego czas, siły, zdrowie, pieniądze. Nie byłoby tego miejsca, tego sprzętu, gdyby właśnie nie to z każdego z was. Po części składacie się. Słuchaj, to jest świetny pomysł. Sprzedam to naszym na spotkania, żeby chodziły takie skarbonki. A to jest dwa razy. Kiedyś byłem w szoku, kiedy byłem w Stanach na mszy. Po prostu, to nie w zborze protestanckim, w kościele katolickim. Trzy kolekty były. Wyobraźcie sobie u nas. Ojej, ksiądz miał przechlapane. Wyborcza TVN zaraz ma na placu, nie? Cały wóz transmisyjny i jadą z nim równo. No tak to wygląda. Odpowiedzialność za to, że to naprawdę jest moje miejsce, nie? Bóg ciebie szuka. Bóg ciebie szuka. I Bóg ofiaruje ci w twoim zgiełku codzienności takie miejsce spotkania sam na sam. A więc stań przed Nim. Znajdź dla Niego czas. Potem będziesz klikał po internecie, wiadomościach, rozrywkach, filmy. Po co masz kliknąć, wiecie, i o jedno kliknięcie za daleko. Zatrzymam się tutaj, bo kiedy jak rozmawiamy z facetami, nie udajemy chrześcijan, taki wiecie, aniołkowaty. Jesteśmy chrześcijanami, którzy są utytłani w różne bagno. I tutaj naprawdę, słuchajcie, kiedyś, żeby facet był świntuchem, to sobie kupił świerczyka albo się poszedł się i tam się myknął z jakąś laską. Dzisiaj, żeby być świntuchem, wystarczy zamknąć drzwi gabinetu, pokoju. Ktoś tu jest w branży IT, to wiecie, jak ile stron się otwiera w 100%, to są strony pornograficzne u nas. Nie mamy mocy jako mężczyźni. Dlaczego? Bo to nas trzyma. Jeżeli klikasz po necie, po wiadomościach i tam się pojawia w okienku panienka ubrana inaczej i silikony ci odstają już z tableta i uciekasz, no jak no trzeba było. Klikasz dalej, idziesz dalej, wracasz i już ci jest gorąco i masz ochotę kliknąć. To jest problem. Bo ty wiesz, że ta panienka tam na ciebie czeka. Jeżeli podjeżdżasz samochodem na światłach i widzisz laskę, która ma bujny biust, falujące biodra, a już nawet nie widzisz twarzy, masz problem. To naprawdę jest pułapką. Jeżeli Bóg nie udziela nam mocy albo nie doświadczamy mocy, to znaczy, że wcześniej tą przestrzeń zagospodarowaliśmy po swojemu. Ja tu mówię o tym, o klikaniu, bo to jest naprawdę dzisiaj plaga. To nie dotyczy tylko, wiecie, chłopców, którzy dorastają. Dojrzałych mężczyzn, dojrzałych z siwą czupryną, w garniturkach, w roboczym ubraniu, uwaga, w koloratkach. Wszyscy jesteśmy facetami. Po prostu drugi wniosek z tego. Pierwszy, że Bóg ciebie szuka i znajdź to miejsce, żebyś z nim spotkał się. Drugie, uznaj, że nie dasz rady. Mówiliśmy o to, nie dasz rady. To jest grzeszność. Trzeci wniosek. Bądź zależny. Po prostu uwierz, że ktoś inny ci musi pomóc. To będzie Jezus. W twojej determinacji, Panie, zrób coś. Chcę się ogarnąć, chcę zmienić życie. Ale uwaga, to też będą przyjaciele z twojej grupy. Daj Boże, żeby to byli przyjaciele z tej grupy. Powiem więcej. Jeżeli w tej grupie nie znajdziesz przyjaciół, jeżeli Kościół w tym miejscu nie da ci braci, tylko znajomych, to jest pytanie, jaki kościół tworzymy. Jeżeli my sobie tutaj nie pomożemy, jako mężczyźni świętego Józefa, wyjść z naszej biedy, to kto nam pomoże? Kto nas lepiej zrozumie? Być zależnym od innych, to naprawdę to jest źródło naszej siły. Bo Bóg na to czeka, żeby nas poprowadzić. I czwarta rzecz, jeżeli mówimy o doświadczeniu właśnie wspólnoty, bądź tak wśród innych, zrób miejsce wokół siebie innym. W takiej służbie, takiej postawie służby właśnie. Czasem trzeba zamilknąć i co z tego, wiesz, że mam rację, rozumiem, jestem bardziej doświadczony, ale nie będę tego mówił. Pozwolę, żeby inny w mojej grupie, w moim otoczeniu, jako ojcowie wiemy na przykład, czy jako rodzice, ojcowie tutaj jesteśmy, no, że mamy rację, bo przeszliśmy pewne klocki. Ale jeżeli nie pozwolimy dziecku się sparzyć, popełnić błędów i go potem postawić na nogi, to naprawdę niczego go nie nauczymy. I co z tego, że mamy rację? Iluż to jest takich chrześcijańskich ojców, mężów, z którym rozmawiałem, że po prostu wychowali naprawdę potracone dzieci, głęboko poranione, tylko dlatego, że po prostu, że mieli rację i będzie tak, jak chcę, bo mi Pan Bóg powiedział najgorsze, co może być. Chodzi o to po prostu, żebyśmy wiedząc, co wiemy, robili miejsce innym. Pozwalali, jeżeli po prostu to dotyczy to naszych przyjaciół, jeżeli to dotyczy naszych dzieci, a więc osób, na które mamy wpływ, żeby się pomylili, ale żebyśmy byli dla nich przyjaciółmi, wspierali ich. jest potrzebna taka postawa milczenia, bo to ma coś z ofiary. Ja wiem, ale przełknę, zacisnę zęby. Po co będę mówił? Niech inni też dojdą. To jest coś z ofiary, rezygnacji z siebie. Nie muszę mieć ostatniego zdania. Nie muszę mieć racji. W ogóle co jest racja? Racja nie jest dobrem. Nawet gdy była logicznie spójna. Szczególnie w doświadczeniu, wiecie, z mężczyzn, a więc wspólnoty, potrzebna jest też taka postawa oczekiwania. Żeby po prostu robić miejsce innym, nie pchać się nawet na mikrofon. Żeby to inni mogli zająć to miejsce, uwalnianie przestrzeni. To nie musi być tak, jak ja chcę, już szybko, tu i teraz. Po prostu Bóg ma czas. My mamy zegarki, jesteśmy z tego nieszczęśliwi. Potrzebujemy naprawdę takiego samoograniczenia. To nas uczy, szczególnie my faceci, którzy po prostu dzisiaj mamy. Zauważcie, jak wysoko Pan Bóg nas postawił. 30 lat temu, ci, którzy pamiętają tamte czasy, ocet, krakersy i tak dalej, nie? To mieliśmy nic. Dziś mamy wiele możliwości. I wewnętrzna wolność i siła nasz facetów bierze się z rezygnacji. Żebyśmy umieli z czegoś takiego, co mamy w ręku, zrezygnować. Będzie miejsce dla innych. A więc samo jakby ograniczenie, rezygnacja dla innych, rezygnacja z siebie. I potem wspieraj i zachęcaj, motywuj do działania. Ja wiem, że po prostu mi tutaj Andrzej kazał wam, po prostu, to wiecie, tych mitów nawciskać. Ale naprawdę, ja mówię to o tym, żebyśmy po prostu powstali do góry. Naprawdę, że Bóg widzi nas, widzi w nas ogromny potencjał, widzi nas jako swoich synów. I to, co mamy naprawdę, to jest siła, która jest w nas. I On tylko czeka spotkania z nami i naprawdę staniemy w kolan. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy teraz my, nie tylko przy okazji, nie wiem, teraz największy młyn to byłaby Światowe Dni Młodzieży. Fala przeszła i poszła. Na pewno jakaś zmiana została i tak dalej. Jeszcze to echo brzmi. Ale tak naprawdę, jak bardzo potrzeba takiej notorycznej, codziennej zmiany w miejscu, tam gdzie jesteśmy, gdzie mieszkamy. Jak bardzo jesteśmy potrzebni my z naszym przemienionym sercem. Przemienionym na spotkaniu z Bogiem. I panowie, chyba najważniejsza rzecz z tego wszystkiego, co chciałem powiedzieć. Po prostu to, żebyśmy wyluzowali. Mówiłem wam o tym, że po prostu jak uciekałem od konfesjonałów i dalej, po prostu kiedy po prostu nie było żadnej zmiany w życiu. Po prostu, bo tak bardzo liczyłem na siebie. To taka zakamuflowana pycha, nie? Chciałem być pobożny, chciałem być fajny i nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi. No i po co ci to? No bądź sobą. Na nasze szczęście, z drugiej strony tego procesu nawrócenia, tego naprawdę stawania przed Bogiem, z drugiej strony właśnie jest Bóg. I On wie, co robi. On ma czas, ma sposób, może nas wyprowadzić. Niezależnie od tego, jaka bieda nas naprawdę trapi. Niezależnie od tego, o czym teraz myślimy, co mówimy, co przeżywamy. Naprawdę Bóg jest w stanie, On może zrobić wszystko. Dla Niego nie musimy wydobrzeć. Tylko co potrzebujemy? Stanąć przed Nim. I z tej perspektywy spojrzeć na siebie, na swój czas, ludzi, którzy się otaczają i podjąć decyzję jedną po drugiej. I to już potem idzie samo. Jesteście ze mną? Zanim nas Andrzej zaprosi do grup, pozwólcie taką krótką modlitwę, dwa zdania, żebyśmy to oddali. Chyba to była bajka. Dzieci mi dużo nauczyły. Chyba dżungla, o ile się nie mylę. Tam były te bawoły, które udawały drapieżników. I taka sentencja, nie chcemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Bardzo mądra. Pan Jezu, jesteśmy przed Tobą, tu i teraz. Z perspektywy tego spotkania, każdy z nas, jak potrafimy, Panie, chcemy Ci powierzyć samych siebie. Prosimy Cię, daj nam taki czas i takie miejsce, taką przestrzeń, gdzie Ty na nas będziesz czekał. Daj nam, Panie, takie głębokie, osobiste spotkanie z Tobą, które przemieni. Daj tą łaskę Ducha Świętego, który rozpocznie w nas duchowy wzrost. Panie, powierzamy Ci każdego z nas. Powierzam Ci siebie. Powierzam Ci moich przyjaciół. Tą moją grupę. Nawet to dzielenie teraz po tym spotkaniu. Powierzamy Ci wszystkich innych mężczyzn, świętego Józefa i tych wszystkich mężczyzn spoza naszego grona, których noszę w sercu, są moimi bliskimi, z którymi się spotykam. Proszę Cię, Panie, zmień mnie tak, abym był kluczem. Abyś Ty mógł się mną posłużyć. Aby poznanie Ciebie, poznanie Boga zdeterminowało i moje, i ich życie. Dla Twojej chwały, Jezu Chryste. Amen.